Szczęść Boże, witam zatem Państwa ponownie na kolejnym naszym spotkaniu i zarazem lekturze książki Pamięć i Tożsamość. Wczytujemy się w treść drugiego rozdziału Wolność i Odpowiedzialność. Wczoraj rozważaliśmy na trzech pierwszych naszych spotkaniach sprawę właściwego używania wolności. Na poprzednim, czwartym spotkaniu, a poprzedzającym to bieżące, próbowaliśmy wraz z Janem Pawłem II odczytać naukę płynącą z najnowszej historii. Naukę, która pokazuje nam, że można chyba tak zaryzykować takie stwierdzenie, że warunkiem ocalenia autentycznej wolności w dobie laicyzacji, w dobie ateizacji, w dobie tej pokusy, aby żyć tak, jakby Bóg nie istniał, jest żywa wiara związana ze świadectwem życia. To właśnie wielcy świadkowie wiary w Europie Środkowo-Wschodniej, tacy jak kardynał Stefan Wyszyński, jak prymas i kardynał August Chlont, jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, jak ksiądz Franciszek Blachnicki, jak na Ukrainie błogosławiony biskup Homyszyn, czy kardynał Józef Slipyj, czy na Węgrzech Józef Minczęty, kardynał i prymas Węgier. To właśnie tacy świadkowie zapewne sprawili, że mimo różnych presji, oddziaływań systemu totalitarnego, systemu komunistycznego, kościoły ocalały. Oczywiście w innym stopniu ocalał ten kościół w Polsce, w innym stopniu na Węgrzech, w Rosji czy na Ukrainie, ale tak czy inaczej fenomenem, jak sądzę, pozostaje to przekonanie, że mimo właśnie ogromnej presji systemowego totalitaryzmu, systemowej ateizacji, w tych naszych krajach doświadczonych tak bardzo tragicznym doświadczeniem ideologii totalitarnej, ocalała wiara, ocalał Kościół, że wciąż właśnie przekonujemy się, że ten Kościół także odradza się w tych krajach najbardziej dotkliwie dotkniętych systemem, a więc na terenach dawnego Związku Sowieckiego. Przechodzimy do kolejnego podrozdziału w naszej lekturze zatytułowanego Wolność jest dla miłości. Znowu rozpoczynamy to od pytania postawionego przez osoby pytające w Castel Gandolfo świętego Jana Pawła II. Przypomnę, że Pamięć i Tożsamość to jest książka, która jest pewną formą wywiadu, ale takiego wywiadu, w którym pada zwięzłe pytanie prowadzących ten wywiad, między innymi Krzysztofa, przede wszystkim Krzysztofa Michalskiego, a z drugiej strony padają bardzo obszerne odpowiedzi Jana Pawła II, więc jest to taki wywiad, który jest przede wszystkim autorską wypowiedzią Jana Pawła II, wypytywanego przez autorów w naszym imieniu o sprawy bardzo istotne. W tej chwili słyszymy pytanie: współczesna historia przyniosła nam obszerne i tragiczne, wymowne dowody złego użycia wolności. Pozostaje jednak do wyjaśnienia w sposób pozytywny, na czym polega i do czego służy ludzka wolność. Co na to Jan Paweł II? Dotykamy tutaj problemu, który jeśli był ważny w całej naszej przeszłości, to stał się jeszcze ważniejszy w teraźniejszości, po wydarzeniach roku 89. Czym jest ludzka wolność? Proszę Państwa, zauważmy, że dopiero teraz przechodzimy jakby do definiowania podstaw, definiowania teorii. Wcześniej Jan Paweł II w charakterystyczny dla siebie sposób zajmował się konkretnym sposobem używania, przeżywania, doświadczania wolności. Teraz dopiero po tych doświadczeniach egzystencjalnych, w których pokazał, że wolność może być źle używana, może być naznaczona utylitaryzmem czy hedonizmem, teraz dopiero dochodzi do definiowania tego, czym jest istota wolności, czym jest ludzka wolność. Odpowiedź znajdujemy już u Arystotelesa. Dla Arystotelesa wolność jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Jest zadana człowiekowi. Nie ma wolności bez prawdy. Wolność jest kategorią etyczną. Tego uczy Arystoteles przede wszystkim w swojej etyce nikomachejskiej. zbudowanej jako system etyki filozoficznej. Dla Arystotelesa wolność jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Nie ma wolności przez prawdy. Bez prawdy. To jest myśl Arystotelesa, największego niewątpliwie filozofa starożytności, który, jak często się mówi popularnie, został ochrzczony w średniowieczu przez świętego Tomasza, w tym sensie, że wiele myśli Arystotelesa zostało przejętych przez świętego Tomasza, wzbogaconych, choć nie można absolutnie twierdzić, że Tomasz byłby jedynie tym, który przejął w całości spuściznę Arystotelesa. On ją zdecydowanie ubogacił, dodał także absolutnie nowe, oryginalne elementy. Niemniej jednak za sprawą świętego Tomasza Arystoteles przeniknął nasze myślenie chrześcijańskie, a raczej może inaczej. Arystoteles dał nam pewne narzędzia do tego, abyśmy lepiej mogli zrozumieć tajemnice naszej wiary, tajemnice naszego bycia chrześcijanami. W tym wypadku korzystamy tutaj z tego właśnie starożytnego spojrzenia na wolność, które mówi, że wolność jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Nie ma wolności bez prawdy. I Jan Paweł II dopowiada, ta naturalna etyka została w całości zaadoptowana przez świętego Tomasza w jego sumie teologicznej. W ten sposób etyka nikomachejska trwa w dziejach moralności. Jednak już z cechami etyki chrześcijańskiej tomistycznej. Na czym polega ten proces zaadoptowania? Nie muszę tutaj snuć wypowiedzi na podstawie własnej, częściowo już zapomnianej wiedzy, ale znowu sięgam po prostu do Jana Pawła II, który robi nam wykład z etyki filozoficznej i z historii filozofii. I Jan Paweł II mówi, święty Tomasz zaakceptował w całej pełni arystotelesowski system cnót. Dobro, które staje przed ludzką wolnością jako zadanie do spełnienia, to jest właśnie dobro cnoty. Chodzi przede wszystkim o tak zwane cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i wstrzemięźliwość. Roztropność ma znaczenie kierownicze. Sprawiedliwość warunkuje ład społeczny. Wstrzemięźliwość i męstwo determinują natomiast ład wewnętrzny w człowieku. Określają bowiem to dobro, które pozostaje w relacji do ludzkiej popędliwości i pożądliwości. Vis irascibilis, vis concupiscibilis. Tak więc u podstaw etyki nikomachejskiej stoi wyraźnie ściśle określona antropologia. Dotykamy tutaj podstaw starożytnego i średniowiecznego myślenia o człowieku i jego działaniu. Tego myślenia, które ujmowało człowieka jako jedność psychofizyczną, a więc jedność duszy i ciała. Człowiek, który jest zintegrowany, który jest właśnie zintegrowany w swojej cielesności i duchowości, a naczelną rolę w tej duchowości odgrywa rozum i wola, które też pozostają do siebie w ścisłej relacji. Człowiek starożytności i średniowiecza to był człowiek na wskroś, można powiedzieć, racjonalny. To znaczy w tym sensie, że to był człowiek, który miał wizję celu swojego życia. Wiedział, że ten cel jest do osiągnięcia, że tym celem jest dobro. Różnie rozumiane, co prawda, ale ten człowiek wierzył w to, że istnieje dobro, które jest przed nim i że to dobro można osiągnąć. Żeby to dobro osiągnąć, trzeba posiadać pewne sprawności. No jeżeli powiedzmy jestem garncarzem i dobrem dla mnie jest dobre lepienie garnków, no to muszę posiadać pewną sprawność, jaką jest przerabianie gliny na ten garnek. Jeżeli jestem żołnierzem i właśnie chcę realizować swój cel, jakim jest obrona pewnych wartości, obrona swojego terytorium, no to muszę posiadać pewną sprawność, jaką jest męstwo. Jeżeli jestem administratorem jakichś dóbr publicznych, tworzącym ład życia społecznego, muszę posiadać pewną sprawność, jaką jest sprawiedliwość, która będzie potrafiła rozsądzać różne trudne sprawy. I dla starożytnych i dla ludzi średniowiecza te sprawności towarzyszące ludzkiemu życiu, pozwalające osiągnąć dobro, to była rzecz jak najbardziej naturalna. Nazywano je w starożytnej Grece nazywano je arete. My tłumaczymy to pojęcie jako cnota. Dla nas dzisiaj cnota jest pojęciem, powiedziałbym, dość nielubianym, tak może to określę, albo takim dość przemilczanym. Cnota kojarzy się wyłącznie z jedną sferą ludzkiego życia związaną z czystością i przeciwdziałaniem pożądliwości. Jest jako taka traktowana z pewnym uśmiechem, z pewną ironią. Gdyby starożytni posłuchali naszego myślenia o cnocie, to myślę, że oni by się nie uśmiechali, oni by rechotali z zadziwienia, że jesteśmy tak bardzo naiwni w naszym spojrzeniu na człowieka. Ale dlaczego jesteśmy tak naiwni? No może między innymi dlatego, że dzisiaj radykalnie zmieniła się opcja świata. Człowiek dzisiaj nie jest wędrowcą i pielgrzymem zdążającym do celu w sposób racjonalny. Dzisiaj człowiek przypomina raczej jakiegoś włóczęgę, który zadowala się pewnymi doraźnymi momentami tej swojej wędrówki. Nie bardzo wierzy, czy osiągnie cel. Wszystko dla niego jest równorzędne, zarówno to, co jest dobre, jak i złe. To trochę przypomina mi czasami, powiedzmy, takie różne sceny, na przykład, jeżeli państwo sobie przypominają takie filmy typu Przystanek Alaska albo Miasteczko Twin Peaks, gdzie wszystko jest tak wymieszane. Z jednej strony powiedzmy w Przystanku Alaska pamiętam, że były takie, no powiedzmy, sceny, w których główny bohater, lekarz wykształcony gdzieś tam w Nowym Jorku chyba, z jednej strony no, miał pewną wiedzę i aparaturę związaną z odkryciami genetyki, a z drugiej strony równie chętnie słuchał szamanki czy szamana, prawda, i tam jakimiś piórami jakiejś kury, powiedzmy, oskubanej w jakimś sosie czy w jakimś wywarze, prawda, okazał czy odymiał jakiegoś pacjenta. Genetyka i szamaństwo na tym samym poziomie, prawda, na tym samym poziomie. Przenosząc to trochę, przepraszam za taki komentarz, ale przenosząc to trochę na przykład na realia mediów w Polsce, no są takie programy, które mówią cała prawda, całą dobę, prawda, a z drugiej strony, czy jakoś tak, to tam ta stacja telewizyjna coś takiego sugeruje, a z drugiej strony nocą w ramach tej całej prawdy przez całą dobę można zobaczyć program z wróżem, Maciejem Wróżem, czy jakąś wróżbiarką Maciejką, która układa starota, wizję przyszłości człowieka i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu z jednej strony coś, co ma posmak świata realnego, a z drugiej strony posmak bzdur. Czy w takim świecie my wierzymy po pierwsze w to, że możemy dojść do jakiegoś celu, po drugie, czy my chcemy osiągnąć ten cel za pomocą sprawności? Może dlatego właśnie trudno jest nam zrozumieć ten miniony niestety świat, dla wielu miniony świat starożytności i świat średniowiecza, w którym człowiek jako istota racjonalna zdążał do celu i budował to swoje życie na podstawowych sprawnościach, właśnie zwłaszcza na tych sprawnościach sprawiedliwości, męstwa, wstrzemięźliwości i tej szczególnej cnocie phronesis, roztropności, która była cnotą organizującą wszystkie pozostałe. Jan Paweł II przypomina, że właśnie święty Tomasz przejął, zaadoptował tutaj w pełni arystotelesowski system cnót. Przejął go i dostosował do swojej teorii. I do tego systemu cnót kardynalnych włączają się cnoty, które są im na różne sposoby przyporządkowane. Można powiedzieć, że system cnót warunkujących spełnianie się ludzkiej wolności w prawdzie jest systemem kompletnym. I nie jest to system abstrakcyjny i aprioryczny, nie jest to system wymyślony. Nie jest to system, który człowiek sobie, no tak powiedzmy, stworzył na potrzebę jakiejś nowej koncepcji. Arystoteles, mówi papież, wychodzi od doświadczenia podmiotu moralnego. Święty Tomasz również wychodzi od doświadczenia moralności, ale szuka dla niego także świateł zawartych w Piśmie Świętym. Największym światłem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. W nim wolność ludzka znajduje najpełniejsze urzeczywistnienie. Wolność jest dla miłości. Wolność jest dla miłości. I to jest konkluzja całego tego wywodu. Można powiedzieć właśnie tak, że Człowiek starożytności i średniowiecza, człowiek Arystotelesa i Tomasza to jest istota wolna, zdążająca do jakiegoś celu. I w tym dążeniu do celu to jest istota, która wykorzystuje swoje sprawności, czyli cnoty. Ale Tomasz, oglądając człowieka w perspektywie objawienia chrześcijańskiego, w perspektywie biblijnej, dostrzega, że spośród tych wszystkich cnót, spośród tych wszystkich sprawności, najpełniejszym sposobem realizowania wolności staje się miłość. Człowiek realizuje siebie, realizuje swoją wolność wtedy, kiedy podporządkowuje ją miłości. Jan Paweł II jest świadom tego, że ta realizacja wolności w miłości może mieć charakter dramatyczny i heroiczny. Mówi o tym wprost. Spełnianie jej miłości i wolności przez miłość może osiągać również stopień heroiczny. Chrystus mówi o dawaniu życia za brata, za drugą istotę ludzką. W dziejach chrześcijaństwa nie brakowało tych, którzy na różne sposoby dawali życie za bliźnich, a dawali je, aby naśladować Chrystusa. Było tak szczególnie w przypadku męczenników, których świadectwo towarzyszy chrześcijaństwu od czasów apostolskich aż po nasze czasy. XX stulecie było wielkim wiekiem męczenników chrześcijańskich, i to zarówno w Kościele katolickim, jak i w innych kościołach i wspólnotach kościelnych. Wracając do Arystotelesa, dodaje papież, który przecież był profesorem etyki, więc nie jest mu łatwo tak porzucić ten tok myślenia, trzeba dodać, że obok etyki nikomachejskiej pozostawił on jeszcze inne dzieło dotyczące tym razem etyki społecznej. Nosi tytuł Polityka. Arystoteles nie odnosi się w nim do kwestii związanych z konkretną strategią życia politycznego, ale ogranicza się do określenia zasad etycznych, na których powinien opierać się każdy sprawiedliwy ustrój. Do polityki arystotelesowskiej nawiązuje katolicka nauka społeczna. I dalej, proszę Państwa, będziemy za chwilę świadkami, jak Jan Paweł II w sposób syntetyczny przypomina nam główne, monumentalne wydarzenia w rozwoju katolickiej nauki społecznej. Ale ja w tym miejscu pozwolę sobie na dwa takie komentarze. Pierwszy to właśnie ten, żebyśmy zatrzymali się przy tym zauważeniu, że polityka Arystotelesa jest etyką życia społecznego. Jest etyką życia społecznego i Arystoteles formułuje w tej polityce, w tym dziele polityka, w tej książce polityka, formułuje rozumienie polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne. My wszyscy, proszę Państwa, znamy to stwierdzenie, ono jest właśnie przywoływane bardzo często w nauczaniu Kościoła katolickiego, w nauczaniu katolickiej nauki społecznej. Polityka jest roztropną troską o dobro wspólne, roztropną, a więc właśnie z wykorzystaniem tej naczelnej cnoty spośród cnót kardynalnych, tej cnoty organizującej, cnoty, która pełni rolę kierowniczą, roztropna troska o dobro wspólne. Dobro wspólne, które nie jest sumą, prostą sumą pojedynczych dóbr, ale jest stworzeniem pewnych warunków, które umożliwiają człowiekowi pełną realizację jego osobowości. To brzmi bardzo teoretycznie, ale próbując tutaj może wyjaśnić, czym jest dobro wspólne, to będzie taki nieudolny przykład, ale on mi się zawsze jakoś w tym miejscu kojarzy. Przed wielu laty, nie pamiętam, czy to było jeszcze ubiegłe tysiąclecie, czy obecne, chyba ubiegłe, pierwsze lata chyba reklamy w Polsce telewizyjnej, była taka reklama Lotto. Być może Państwo ją pamiętają. Mianowicie była taka reklama, która pokazywała no, taką typową polską rodzinę. W niedzielę siedzą sobie, obraz czarno-biały. Telewizory już były kolorowe, ale ten obraz był celowo tak właśnie zrobiony jako czarno-biały. Siedzi ta rodzina w niedzielę przy stole. Ojciec, matka, dwoje dzieci i rosół oczywiście, no bo jak niedziela, no to co, no musi być rosół na stole, prawda? Więc jest waza z rosołem, w tle gdzieś tam leci telewizor, z którego wypadają, jest losowanie lotto, wypadają kulki, no i powiedzmy 6, 9, 17, 24, 48, prawda? I pan, który siedzi przy stole, no odwraca głowę, spogląda na ten telewizor i w pewnej chwili no sobie kojarzy, że to są, jest ta szczęśliwa szóstka, więc wyskakuje w górę. I pojawiał się następny kadr, kiedy ten pan w eleganckim garniturze, powiedzmy od Armaniego, opada w skórzany fotel, taki zaskoczony tym zjawiskiem. Pani natomiast w kuchni lawiruje. No ja sobie tak zawsze dodaję, że wśród pewnie jakichś kafelków hiszpańskich z pustymi, co prawda, garnkami, ale pewnie ceptera, prawda, i tak tańczy, prawda, a on jeszcze opadając chyba w ten fotel łapie potężny bukiet róż. To, co mnie uderzyło w tej reklamie od początku, to, że no właśnie to było takie modelowe, wręcz pokazanie, jaka jest różnica między wspólnym dobrem a dobrem wspólnym. Już tłumaczę, bo proszę popatrzeć, ci ludzie się wzbogacili oczywiście, ale wzbogacając się, zyskując ten garnitur od Armaniego, garnki Ceptera, prawda, kafelki, elegancka suknia, już nie wiem tam od kogo, od Gucciego powiedzmy może, była ta sukienka tej pani w kuchni. Nie wiem, czy praktyczna, no ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie co? Ale proszę zauważyć, to byli ludzie, którzy oczywiście indywidualnie oni się wzbogacili, ale pierwszy obraz był przy wspólnym stole, drugi obraz to są ludzie oddzieleni od siebie w dwóch różnych pomieszczeniach. Pierwszy obraz to był obraz całej rodziny z dwójką dzieci. W drugim obrazie jakby reżyserowi zabrakło albo pomysłu, albo budżetu na to, żeby tym dzieciom dać jakiś PlayStation albo coś, ale w każdym bądź razie już nie było tych dzieci na drugim obrazie. Dobro wspólne nie musi oznaczać tego, że powiedzmy mamy ilościowo coś więcej, ale dobro wspólne to jest właśnie stworzenie takich warunków, w których człowiek czasem rezygnując z pewnego stanu posiadania, ale jest w stanie pełniej, bardziej zrealizować siebie. No właśnie, co by tutaj było takim przykładem w tym konkretnym przypadku, no może to, że ci ludzie właśnie nadal by powiedzmy byli przy tym wspólnym stole, może i niekoniecznie nie chcę tutaj mówić, że powiedzmy wyrazem tego dobra wspólnego byłoby przejście z rosołu na sushi. Niech by pozostał ten rosół, ale niech by na przykład była wyraźna jakaś sugestia tego, że ci ludzie teraz no, mogą się bardziej rozwinąć, realizując swoje aspiracje. Ja nie wiem, jak to zrobić w formie obrazu, ale można to było jakoś uchwycić tak, żeby po prostu pokazać, że ci ludzie zyskują większe możliwości realizowania swoich aspiracji, pasji życiowych. Dzieci może zyskują jakieś foldery dobrych szkół katolickich, prawda, czy foldery przedszkoli katolickich, do których będą mogli posłać ci państwo swoje wnuki w przyszłości. W każdym bądź razie chcę zwrócić uwagę na to, że dobro wspólne to jest sprawa niezwykle, niezwykle istotna, a polityka jest roztropną troską o dobro wspólne. I to jest rozumienie Arystotelesa, polityki. Rozumienie, które Kościół sobie przyswoił. Rozumienie, które obowiązywało, można powiedzieć, w tradycji europejskiej do czasów nowożytnych. Aż do momentu, kiedy Niccolò Machiavelli napisał we Włoszech swój traktat Il Principe, czyli Książę, w którym przedstawił inną wizję polityki. Wizję polityki jako techniki sprawowania władzy. I proszę Państwa, tutaj dotykamy bardzo istotnej sprawy, o którą myślę toczy się dzisiaj niejednokrotnie wielki spór. Sprawy, która dotyczy tematu odwiecznego i tematu jak gorące żelazo. Zaangażowanie Kościoła w politykę. Chcę powiedzieć bardzo krótko i bardzo zwięźle, na ile potrafię, że nie tylko możliwością, ale obowiązkiem Kościoła jest angażowanie się w politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. Bo to jest angażowanie się w etykę życia społecznego. I Kościół ma do tego prawo więcej, ma do tego obowiązek. Od momentu, w którym Bóg stał się człowiekiem, Kościół musi podążać sprawami ludzkimi. A sprawą ludzką jest także wymiar życia społecznego. I Kościół ma obowiązek angażowania się w etykę życia społecznego. Ma obowiązek angażowania się w roztropną troskę o dobro wspólne. Natomiast Nie jest zadaniem Kościoła, a zwłaszcza hierarchii Kościoła, angażowanie się w technikę sprawowania władzy. A jeżeli, to tylko o tyle, żeby przypominać, że ta technika sprawowania władzy, tak jak każde działanie wolnościowe, musi być skierowane na pewne, na dobro wspólne, musi być skierowane właśnie na sprawę wymiaru etycznego. To brzmi bardzo teoretycznie, ale proszę Państwa, to są sprawy fundamentalnie ważne dzisiaj. Odwołałem się tutaj do takiego przykładu, który tkwi we mnie bardzo głęboko i powiem tak, jest on dla mnie przykładem po siedmiokroć przedziwnym. Przykład dotyczy przemówienia pewnego polityka polskiego, który pełnił w owym czasie urząd premiera. Był to rok 2011. Nie będę wymieniał tutaj jego nazwiska, ale jest to rok 2011, pierwsza połowa tego roku. W Sejmie prezentowany jest raport Komisji Millera dotyczący katastrofy smoleńskiej. Pan premier, przedstawiając wprowadzenie do tego raportu, które znajdowało się na stronach internetowych kancelarii premiera przez długi czas, aż w pewnym momencie ono znikło i dzisiaj Państwo go raczej nie odnajdą w internecie, ale ja w jakiś przedziwny, opatrznościowy sposób sobie ten tekst kiedyś skopiowałem i przechowuję go w swoich zbiorach komputerowych. Pan premier w tym właśnie wprowadzeniu do tego raportu użył trzydziestokrotnie słowa prawda. Użył trzydziestokrotnie słowa prawda. Sześciokrotnie użył tego słowa w takich dość, powiedziałbym, dziwnych zwrotach językowych. Mianowicie użył go w sformułowaniu wygrać prawdę. To brzmiało mniej więcej tak. Celem polskiego rządu było wygrać prawdę. Zadaniem, przed którym stanął polski rząd, było wygranie prawdy. Zadanie, jakie stało przed nami i naszą ekipą, było wygrać prawdę w trudnych warunkach. Proszę Państwa, ani razu nie padło w tym przemówieniu, nie tylko zresztą nie padło na przykład nazwisko poległego prezydenta Polski. Nie było żadnego tam słowa, powiedzmy, na ten temat, ale mniejsza z tym, nie padło ani razu sformułowanie poznać prawdę. Ani razu pan premier nie oznajmił, że zadaniem polskiego rządu po katastrofie smoleńskiej było poznanie prawdy, wyjaśnienie prawdy, dojście do prawdy. Ani razu w tym przemówieniu to słowo nie padło. Sześciokrotnie natomiast użyte było sformułowanie wygrać prawdę. Co to znaczy? No właśnie, skoro chcemy wygrać prawdę, no to znaczy prowadzimy grę o tron. Żeby prowadzić grę o tron, no stosujemy pewne techniki. Pewne techniki walki o władzę, walki o ten tron. Do tego sprowadzała się wizja ówczesnej polityki. Prowadzić odpowiednią technikę sprawowania władzy, która po pierwsze umożliwiła nam przejęcie tej władzy, a następnie służy teraz wygraniu prawdy w taki sposób, żebyśmy po prostu mieli tę władzę zapewnioną. I to są, proszę Państwa, dwa zupełnie różne modele polityki. Polityka, która jest etyką życia społecznego, która jest roztropną troską o dobro wspólne i polityka, która jest utylitarną techniką sprawowania władzy, utylitarną techniką walki o tron, gry o tron. To są dwa różne modele polityki. Do tych modeli polityki nawiązał też bardzo wyraźnie Jan Paweł II w swoim wywiadzie z 80. lat z André Frossardem, czy André Frossarda z Janem Pawłem II. Nie lękajcie się. Jest taki zapomniany już trochę wywiad, ale bardzo cenny Jana Pawła właśnie z lat 80., 80. bodajże trzeci rok, kiedy André Frossard zadaje pytanie, czy można wywieźć z Ewangelii jakąś politykę. I wtedy Jan Paweł II mówi to, co ja tej nieudolnie próbowałem przedstawić. Mówi, że mamy dwa rodzaje rozumienia polityki. Roztropną troskę o dobro wspólne i technikę sprawowania władzy. Mówi wyraźnie, misją Kościoła jest angażowanie się w roztropną troskę o dobro wspólne, w etykę życia społecznego. Nie jest celem Kościoła technika sprawowania władzy, jedynie ukazywanie horyzontu etycznego dla tej techniki, kryteriów etycznych, a więc no właśnie niezgoda na to, żeby polityka była grą o tron, tylko żeby była grą na rzecz dobra wspólnego obywateli. I dalej jeszcze Jan Paweł II pokazuje, że tym naczelnym kryterium etycznym powinna być troska o godność człowieka, prawda o człowieku. To wszystko mogą Państwo znaleźć w tym wywiadzie André Frossarda z Janem Pawłem II. Warto do niego też sięgnąć, warto do niego wrócić. Wracam tutaj do tej właśnie myśli, że Jan Paweł II wydobywa obok tej tradycji etyki ogólnej, związanej z etyką nikomachejską, a więc etyką, która ukazuje człowieka w działaniu na rzecz dobra, działaniu, w którym człowiek posługuje się całym instrumentarium cnót, sprawności. To jest ogólna wizja etyki, którą Jan Paweł II przypomina. Ale mówi, z drugiej strony mamy etykę życia społecznego. Jej poświęcona jest polityka Arystotelesa. I jednocześnie pokazuje, że w tym dziele zostaje zawarta tradycja politologiczna, chciałoby się powiedzieć, chrześcijaństwa, która mówi, polityka jest roztropną troską o dobro wspólne. To jest ten element niezwykle, niezwykle tutaj istotny. I raz jeszcze podkreślam, to nie jest tylko kwestia teorii, to jest kwestia konkretnego stylu uprawiania polityki. To jest kwestia konkretnego stylu rządzenia narodami i państwami. Jan Paweł II jednocześnie pokazuje, jak tutaj widzimy w dalszym już zdaniu, że właśnie od polityki, czy do polityki arystotelesowskiej nawiązuje katolicka nauka społeczna. Mówi o tym, że no właśnie początkiem tej katolickiej nauki społecznej stała się encyklika Leona XIII Rerum Novarum. Proszę Państwa, myślę, że tutaj warto na marginesie znowu zrobić takie pewne wyjaśnienie, ponieważ często oskarża się Kościół o to, że zadziałał w sposób opieszały, jeżeli chodzi o kwestię społeczną. To znaczy, mówi się po prostu krótko mówiąc tak, porównajcie sobie wy katolicy dwie daty. Wy żeście napisali encyklikę, wasz papież napisał encyklikę w 1891 roku, Rerum Novarum o kwestii robotniczej, a tymczasem nasz Karol Marx napisał manifest komunistyczny razem z Fryderykiem Engelsem w 1848 roku. No więc porównajcie sobie te daty i zobaczcie, kto był tutaj bardziej wrażliwy i kto był pierwszy. Proszę Państwa, no ja bym powiedział w ten sposób, że po pierwsze musimy mieć świadomość tego, że społeczna myśl Kościoła jest tak stara jak Kościół, a nawet jeszcze starsza. To znaczy społeczna myśl Kościoła odwołuje się do tradycji starotestamentalnej, w której zawarte są no, bardzo liczne elementy związane z wymiarem społecznym. Nie ma tutaj warunków czasowych ani potrzeby, żeby na to zwracać uwagę szczegółową, ale chcę tylko no, podkreślić, że przecież na przykład takie prawo starotestamentalne, jak nie zawiążesz pyska wołowi mucącemu, to jest nic innego jak tylko zwięźle wyrażona kwestia sprawiedliwej zapłaty. To jest kwestia tego, co nazywamy dzisiaj prawem pracy, tego, co nazywamy tutaj pakietem, powiedzmy, praw socjalnych człowieka. Jeżeli w Starym Testamencie mamy na przykład bardzo ciekawą instytucję roku jubileuszowego czy roku świętego, która polegała na tym, że co 7 lat ziemia leżała odłogiem i rodziła samorodnie jakieś plony, do którego mieli prawo wszyscy ubodzy, do których to plonów mieli prawo wszyscy ubodzy, to z jednej strony był to pewien wymiar, można powiedzieć, ówczesnego systemu agralnego, gdzie no, rzeczywiście ziemia nienawożona potrzebowała co 7 lat jakiegoś odpoczynku, który był podobno bardzo dobry właśnie dla tego naturalnego cyklu produkcji rolnej, ale z drugiej strony był to wymiar ekonomiczno-społeczny. To, co ziemia wtedy zrodziła, było rozdawane ubogim, było rozdawane biednym. Prawda? To były rzeczy, które wyrażały troskę społeczną najpierw jeszcze starożytnego Izraela, a później Kościoła w kwestiach społecznych. Nie jest tak, że Kościół zareagował z jakimś opóźnieniem tutaj. Trzeba dostrzec właśnie całą perspektywę. Natomiast faktycznie rok 1891 to jest rok, w którym pojawia się po raz pierwszy dokument urzędowy Kościoła poświęcony wyłącznie problematyce społecznej, ale działania na rzecz różnych kwestii społecznych, w tym także kwestii robotniczej, były działaniami wcześniejszymi. Niemniej rzeczywiście rok 1891 to nie jest początek myśli społecznej Kościoła, ale to jest początek oficjalnej, doktrynalnej katolickiej nauki społecznej. Rozpoczyna się to wszystko od encykliki Rerum Novarum, która dotyczy kwestii pracowniczej, a później przychodzą kolejne encykliki. Nie ma tutaj oczywiście czasu ani potrzeby, żeby je szczegółowo prezentować, ale oddajmy głos tylko samemu Janowi Pawłowi, który prezentuje nam najbardziej węzłowe spośród tych dokumentów. A więc Rerum Novarum. 20. stulecie naznaczone było szeregiem dokumentów magisterium. Encyklika Quadragesimo Anno Piusa XI, ogłoszona z okazji 40-lecia Rerum Novarum, odnosi się bezpośrednio do kwestii robotniczej. Proszę Państwa, to jest ta encyklika, w której papież formułuje między innymi dwie bardzo aktualne sprawy. Z jednej strony tu zostaje sformułowana w tej encyklice zasada pomocniczości, albo inaczej mówiąc zasada subsydiarności, do której dzisiaj nominalnie odwołują się wszystkie instytucje, także świeckie, Unia Europejska przecież, w traktacie z Maastricht uwzględnia zasadę pomocniczości. Nominalnie, bo praktycznie widzimy, co się dzieje, prawda, że ta zasada jest permanentnie łamana. Zasada pomocniczości no jest zasadą kompetencyjną, inaczej mówiąc. To znaczy, to jest taka zasada, która mówi, że to, co jest możliwe do realizacji przez jednostkę mniejszą, słabszą, powinno być przez nią realizowane. Jeżeli ta jednostka nie jest w stanie tego zrealizować, ma sięgnąć po pomoc jednostki większej. Ale na przykład rodzice powinni mieć zapewnione prawo do wychowania swoich dzieci. A nie może być tak, że na przykład państwo dokonuje w sposób monopolistyczny przejęcia dzieci pod kontrolę indoktrynacji, ideologizacji pod szyldem szkolnictwa. Prawda? To jest po prostu łamanie zasady pomocniczości. Nie może być tak, że no właśnie na przykład struktura międzynarodowa przejmuje kontrolę prawną, decydując o systemie prawnym, systemie sądownictwa w danym państwie. To jest po prostu łamanie zasady pomocniczości. Polska, jak mówił wczoraj pan premier Morawiecki, jest dumnym krajem i nie potrzebujemy pouczeń ze strony Unii, a tym bardziej nie potrzebujemy ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne, prawda? To jest rzecz niedopuszczalna, to jest łamanie zasady pomocniczości. Drugi element bardzo istotny w tej encyklice Quadragesimo Anno to jest postulat płacy rodzinnej. Pius XI postulował, aby robotnik, do tego bardzo często odwoływał się prymas Wyszyński, aby robotnik miał zapewnioną płacę, która będzie wystarczała na utrzymanie jego rodziny. To jest ogólny oczywiście postulat, ale chodziło tutaj o to generalnie, żeby uwolnić kobietę od przymusu pracy zarobkowej. Ja podkreślam to słowo przymusu pracy zarobkowej. To nie jest tak, że po prostu do tego później też pięknie i bardzo szczegółowo nawiązał Jan Paweł II w Laborem Exercens, w encyklice o pracy ludzkiej. To nie jest tak, że Kościół jest przeciwny pracy kobiet, tylko Kościół po pierwsze dostrzega to, że kobieta tak zwana niepracująca, która nie pracuje zawodowo, ale wykonuje służbę życiu w swoim domu, w swojej rodzinie, jest osobą ogromnie pracującą, wykonującą ogromną pracę. I taka kobieta nie powinna być przymuszona do pracy zarobkowej. Kościół zwraca uwagę na to, żeby po pierwsze dostrzec ten nieekonomiczny, ale ogromny walor pracy kobiet. Natomiast postuluje jednocześnie, żeby nie zmuszać kobiety właśnie do przymusowej pracy zarobkowej. Do przymusowej pracy zarobkowej, która jest podyktowana warunkami ekonomicznymi. I dlatego Pius XI zalecał, czy postawił postulat bardzo ważny właśnie, pracy rodzinnej. płacy rodzinnej, która będzie właśnie płacą wystarczającą na utrzymanie robotnika i jego rodziny. Oczywiście tu rodzi się pytanie, no jak to konkretnie zrobić? Czy robotnik, który no powiedzmy produkuje powiedzmy 10 przedmiotów dziennie, ale ma 5 dzieci, ma otrzymywać 5-krotnie więcej niż ten robotnik, który wykonuje też 10 przedmiotów, ale ma tylko 1 dziecko? No na pewno nie, ale istnieje, jak jestem głęboko przekonany, cały system różnych świadczeń, różnych pakietów takich, które socjalnych, które mogą po prostu zróżnicować tę sytuację i mogą doprowadzić do tego, żeby po prostu pracownik wykonujący swoją pracę nie był w takiej sytuacji, która będzie zmuszała go do tego, aby jego żona podejmowała z konieczności pracę zarobkową. Dalsze encykliki wymienione przez Jana Pawła II to 2 encykliki Jana 23. Jan 23 w Mater et Magistra rozważa dogłębnie kwestię sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do wielkich rzesz ludzi pracujących na roli. Potem w encyklice Pacem in Terris kreśli główne zasady sprawiedliwego pokoju i porządku międzynarodowego, podejmując i rozwijając pryncypia zarysowane już w niektórych ważnych wypowiedziach Piusa XII. Proszę Państwa, ja chcę tylko krótko zwrócić uwagę, że Pacem in Terris to jest katolicka karta praw człowieka. To jest katolicka karta praw człowieka. Tam mamy zgrupowane prawa człowieka. A dlaczego mamy zgrupowane prawa człowieka? Bo prawa człowieka są podstawą, są warunkiem pokoju. Pokój to nie jest prosty brak wojny. Tak uczył Sobór Watykański, tak uczył Jan 23. To nie jest tylko prosty brak wojny. Żeby istniał pokój, potrzebne jest zagwarantowanie praw człowieka, ale autentycznych praw człowieka. Pacem in Terris stanowi kartę praw człowieka, które wynikają z godności osoby ludzkiej. A więc to jest wielki traktat przypominający, czym są i jakie są prawa człowieka. No na pewno prawem człowieka jest prawo do życia, natomiast trudno jest określić prawo do zabijania jako prawo człowieka. Prawem człowieka jest na pewno prawo do wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, ale trudno jest na przykład uznać za prawo człowieka tak zwane prawo na przykład do legalizacji związków homoseksualnych. To nie jest prawo, prawda? Podobnie jak na przykład trudno byłoby uznać za prawo człowieka, załóżmy prawo do krycia łysych papą. Załóżmy, że jakaś grupa decydentów ustali takie prawo, że istnieje prawo i obowiązek do krycia łysych papą, prawda? Ale proszę Państwa, no, to są tej samej rangi prawa. To są absurdy. To są absurdy, które dzisiaj są stosowane. Dlatego warto sięgnąć do encyklik Pacem in Terris, żeby spojrzeć, jak wygląda ta koncepcja i zarazem katalog praw człowieka, który jest proponowany przez Kościół, który zresztą jest w dużej mierze odzwierciedleniem Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1948 roku, tylko że właśnie przywołanych i umocnionych w nowym kontekście. Paweł VI. To dalsza krótka prezentacja historii katolickiej nauki społecznej. Paweł VI w liście Octogesima Adveniens powraca do problemu pracy przemysłowej, zaś w encyklice Populorum Progressio zatrzymuje się w sposób szczególny na analizie różnych aspektów sprawiedliwego postępu. Cała ta problematyka wejdzie również w zakres refleksji Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza w konstytucji Gaudium et Spes. Dokument soborowy analizuje po kolei różnorakie wymiary powołania osoby ludzkiej, w szczególności zatrzymuje się na małżeństwie i rodzinie, zapytuje o kulturę, podejmuje złożone zagadnienia życia ekonomicznego, politycznego, społecznego, zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym. I teraz Jan Paweł II przechodzi już do własnej twórczości. Cała ta problematyka społeczna zostanie przypomniana przeze mnie w 2 encyklikach, Solicitudo Rei Socialis oraz Centesimus Annus. Przedtem jeszcze osobną encyklikę poświęciłem ludzkiej pracy, Laborem Exercens, przewidziana na 90-lecie Rerum Novarum, ukazała się z pewnym opóźnieniem z powodu zamachu na życie papieża. Faktycznie miała się ukazać 13 maja, być podpisana 13 maja bodajże 81 roku, no ale z racji zamachu na placu świętego Piotra została podpisana, opublikowana nieco później, kilka tygodni później. Niemniej jednak oczywiście została opublikowana i pozostaje bardzo ważnym dokumentem dotyczącym problemu pracy ludzkiej. Tam jest bardzo wiele różnych aspektów związanych z tym zagadnieniem, poczynając od no właśnie takich zagadnień fundamentalnie ważnych, jak prawo człowieka do pracy, powołanie człowieka, duchowość pracy ludzkiej, ale są też takie zagadnienia bardzo szczegółowe, jak praca na roli, praca osób niepełnosprawnych, praca, emigracja, cały szereg tego typu zagadnień. Encyklika Solicitudo Rei Socialis to jest encyklika, która no, stanowi w dużej mierze wykład rozumienia solidarności. Encyklika Centesimus Annus to jest encyklika, która dotyczy w dużej mierze z jednej strony przedsiębiorczości i zaangażowania w przedsiębiorczość, z drugiej strony pokazuje problematykę demokracji, pokazuje problematykę ustrojów państwowych. To właśnie w tej encyklice, jak już dzisiaj wspominałem, pada to znamienne ostrzeżenie, że wolność oderwana, demokracja, która jest przecież na fundamencie wolności, oderwana od prawdy, bardzo łatwo staje się systemem totalitarnym. To właśnie w tej encyklice papież kładzie to przestrzeżenie, tę przestrogę. I podsumowując te krótkie dzieje katolickiej nauki społecznej, wyrażone w tych węzłowych, fundamentalnych dokumentach, oczywiście te dzieje pobiegły dalej. Po śmierci Jana Pawła II mieliśmy wielką encyklikę Benedykta XVI, encyklikę Caritas in Veritate, która właśnie dotyczyła między innymi, czy przede wszystkim problemów ekonomicznych, dotyczyła problemu wyważenia między logiką rynku a logiką daru, tak bym to najkrócej określił. W każdym bądź razie te dzieje oczywiście pobiegły dalej i będą biegły dalej. Papież Franciszek zostawia Kościołowi encyklikę Laudato Si, encyklikę o ekologii, o problemach środowiskowych. Ale wracając do Jana Pawła II, z jego punktu widzenia, przed 2005 rokiem, kiedy kończy się to nauczanie społeczne właśnie na jego encyklikach, on pisze dalej tak. Można powiedzieć, że u źródeł tych wszystkich dokumentów magisterium znajduje się temat wolności człowieka. Wolność jest dana człowiekowi przez Twórcę i jest mu równocześnie zadana. Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku narodowym i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie. Proszę Państwa, znamy te słowa w różnych, powiedzmy, odmianach. Ta relacja wolność i prawda to jest taki konik, powiedziałbym niezbyt taktownie, nauczania papieskiego. Ale proszę zauważyć, że no te słowa mają swoją absolutnie niepodważalną moc. Nie ma innej możliwości realizacji wolności, jak tylko poprzez związanie się z prawdą. Tylko poprzez związanie się z prawdą. Człowiek realizuje właśnie swoją wolność w prawdzie, wtedy, kiedy wybiera i wypełnia prawdziwe dobro. A więc raz jeszcze powtarzam, kiedy no właśnie w życiu osobistym, kiedy staram się być dobrym człowiekiem, no to wtedy jestem wierny, uczciwy, solidny, rzetelny, sprawiedliwy w tym, co robię. No można powiedzieć, no z jednej strony chciałoby się dzisiaj powiedzieć niejednokrotnie to takie nudne życie, no takie właśnie ustabilizowane. Wiemy oczywiście, że to jest bzdura, to niekoniecznie jest nudne życie, ono często jest bardzo dynamiczne, ale jedno jest pewne, wybierając to dobro, wiążąc się prawdą o tym, że być człowiekiem to znaczy być dobrym człowiekiem. Ja wtedy realizuję najpełniej swoją wolność. A kiedy, proszę Państwa, tego nie robię, no to co? To mówimy popularnie, a się ześwinił, zeszmacił. No właśnie zszedł z poziomu człowieka do poziomu bydlęcia, zszedł z poziomu człowieka do poziomu rzeczy. Właśnie dlatego, że zaprzeczył tej prawdzie o sobie. Czy to jest realizacja wolności taka, na jakiej by nam powinno zależeć? Jeżeli właśnie w życiu rodzinnym, raz jeszcze wracam do tego, jeżeli jestem uczciwym, wiernym mężem, realizuję wolność w sposób pełny. Jeżeli staję się kochankiem, no to jestem już ni pies, ni wydra, prawda? Ni to mąż, ni kochanek. No, jestem tam, prawda, jakimś rozdwojonym schizofrenikiem w tym, co robię. W każdym razie nie jest to realizacja mojego człowieczeństwa. Jeżeli w działalności ekonomicznej jestem przedsiębiorcą, który jest przedsiębiorcą uczciwym, rzetelnym, wiarygodnym, no to właśnie jestem sobą, jestem sobą. Natomiast kiedy jestem oszustem, kiedy właśnie no, cwaniaczę, że tak po prostu powiem, ale cwaniaczę w taki sposób, który jest no, naznaczony radykalną nieuczciwością, no to właśnie no, staje się jakimś graczem może na rynku, ale takim graczem, który prędzej czy później przegra tę grę. W środowisku narodowym czy międzynarodowym, no jeżeli właśnie wiem, że jestem Polakiem i że to, co Polskę stanowi, jest dla mnie rzeczą pryncypialnie ważną. Nie chodzi mi właśnie tutaj o stołki unijne, o jakieś korzyści doraźne, bo może wejdę w jakąś spółkę, podspółkę powiedzmy Gazpromu, czy wejdę w jakąś podspółkę z jakimś tam, nie wiem, zakładem fryzjerskim pana Gieferhofstada. On ma chyba wspaniałego fryzjera, tak mi się wydaje. Po prostu zawsze podziwiam jego fryzurę, jakby piorun w niego trzasł. W taki snop słomy na tej głowie, że tak powiem. No i więc może ma jakąś linię zakładów fryzjerskich, bo to naprawdę wymaga dużej finezji, żeby nosić coś na tym łbie w taki sposób, no to być może, że właśnie wejdę w jakąś podspółkę właśnie zakładów fryzjerskich, wchodzą z nim w jakiś układ. Tylko proszę Państwa, czy warto, prawda? Czy warto, skoro ja wtedy przestaję być Polakiem? Staję się no właśnie człowiekiem, który w jakiś sposób rezygnuje ze swojej polskości. Więc stajemy przed znowu prostym wyborem w każdej z tych sytuacji. Czy wolność w prawdzie, która sprawia, że spełniam się jako człowiek, czy rezygnacja z tej prawdy, która staje się taką realizacją wolności, która ostatecznie jest zniewoleniem. Jan Paweł II no właśnie pokazuje, że pozwala mu to uniknąć możliwych dewiacji, jakie zna historia, albo je przezwyciężać. Jedną z tych dewiacji był z pewnością renesansowy makiawelizm, o którym wspominałem. Taką dewiacją były także różne formy utylitaryzmu społecznego, od klasowego, czyli marksizmu, do narodowego socjalizmu czy faszyzmu. Proszę Państwa, o makiawelizmie już wspominałem, więc tylko może jedno takie dopowiedzenie. Makiawelizm odegrał ogromną rolę znowu na zachodzie Europy. Z jakich przyczyn do końca może nie wiemy, ale próbujemy spekulować. Kiedy w 2005 roku ukazało się kolejne wydanie księcia Machiavellego w Polsce, autor tłumaczenia pisał: jeżeli w zachodniej Europie wpływ Machiavellego był tak potężny, popularność jego tak ogromna, jak żadnego innego pisarza politycznego, to zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa w Polsce. Pomimo bardzo żywych stosunków kulturalnych między Włochami a Polską w XVI wieku, książę nie wywarł tu żadnego wpływu na kształtowanie się pojęć politycznych i pozostał prawie nieznany. Ten fenomen, tłumacz książki wyjaśnia, głęboka religijność panująca w Polsce sprawiła, że wszyscy bez wyjątku pisarze polityczni uważali moralność za konieczną podstawę wszystkich rządów. Może dlatego dzisiaj niektórzy próbują nadrobić to zapóźnienie cywilizacyjne i prowadzić grę o tron, czy próbowali niedawno prowadzić grę o tron wbrew moralności, chcąc jakby nadrobić ten brak makiawelizmu w polskiej polityce. Ale tak rzeczywiście w Polsce było, że myśmy mieli swój etos polityki. Profesor Felix Koneczny w Polskie Logos i Etos, pisanej u zarania II Rzeczpospolitej, wspominał o specyfice polskich wyobrażeń o polityce. Pisał, że Europa uznała, że polityka nie ma związku z moralnością, a w przypadku Polaków nie ma takiej siły, która by nas mogła oduczyć łączenia polityki z etyką. Celowość bytu narodowego stanowi ciężar, który się dobrowolnie nakłada na siebie i który może być w każdej chwili zrzucony. A wpływ moralności na politykę nie musi oznaczać braku skuteczności. Historycy, statyści, prawnicy, uczeni nasi, powołani zaś są nie do tego, by kontynuować próby przerobienia nas na jakiś dziwny naród myślący nie po swojemu, żebyśmy porzucili polskie poglądy, lecz do tego, by polską metodę myślenia uzupełnić odpowiednią metodą działania. Tak pisał Koneczny w 21 roku, a Jan Paweł II w Centesimus Annus 70 lat później, w 91 roku pisał: ci, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę i zdecydowanie za nią idą, nie są z demokratycznego punktu widzenia godni zaufania. Nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. Dodawał: podstawą tych wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne większości opinii publicznej, ale wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako prawo naturalne wpisane w serce człowieka jest normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego. Niestety, proszę Państwa, dzisiaj mimo tej tradycji polskiej, mimo tych przestróg, które padały u zarania II Rzeczpospolitej, mimo tych przestróg, które zostawiał nam Jan Paweł II, tłumacząc w Centesimus Annus, a później cytując samego siebie w polskim parlamencie w 1997 roku, kiedy właśnie przypominał swoje myśli zawarte w Centesimus Annus i uczył nas tego, że polityka musi być oparta na prawdzie. I to prawdzie, która nie jest efektem konsensusu społecznego, że my sobie ustalamy, przegłosowujemy prawdę, że na przykład, no nie wiem, powiedzmy dwóch panów czy dwie panie to jest małżeństwo, albo ustalamy sobie, że mamy nową prawdę dotyczącą życia człowieka, że to życie zaczyna się dopiero powiedzmy 2,5 miesiąca po narodzeniu, albo 6 miesięcy po narodzeniu, albo 3 dni po narodzeniu, prawda? To nie jest prawda. To są pewne ustanowienia, umowy, które są umowami absurdalnymi. Równie dobrze można było sobie się umówić na przykład na to, że Żydzi nie są ludźmi, są untenmenschami, którzy powinni być wyeliminowani ze świata ludzkiego. Można się tak umówić. Ale w każdym z przypadków takich umów jest to umowa zbrodnicza, jest to umowa, która po prostu niszczy tkankę życia społecznego. Niestety, mimo tych doświadczeń, żyjemy dzisiaj na pewno w czasach powszechnie praktykowanego makiawelizmu. Celem polityków bardzo często staje się zdobywanie władzy za wszelką cenę, zwłaszcza manipulacją, oszustwem wyborczym, mamieniem wyborców. Dlatego no jest jakiś deficyt szacunku dla polityków, ale też deficyt szacunku dla polityki. Obywatele, czyli my często uważamy, że polityka jest profesją bez moralności, że nie da się pogodzić polityki z moralnością. I naprawa jest możliwa. My tutaj często w kuluarach mówimy właśnie o tym, jak naprawić tę sytuację, jak ją zmieniać. No właśnie naprawa jest możliwa, jeżeli walka o władzę zacznie zmieniać się w roztropną troskę o dobro wspólne. A my jako wyborcy no mamy tę możliwość oczywiście pośrednią, mamy możliwość ograniczoną, ale mamy możliwość i obowiązek starania się o to, żeby ten styl rozumienia i myślenia politycznego tutaj zmienić. To jest po prostu nasz obowiązek, żeby nie doprowadzić zaś do takiej sytuacji, w której polityka pozostaje grą o tron i to taką grą, która no właśnie zakłada rzeczywistość manipulacyjną, zakłada rzeczywistość traktowania bardzo instrumentalnego człowieka. Jan Paweł II kończy tę część swoich refleksji punktem, który będzie stanowił zarazem jakiś punkt wyjścia dla popołudniowego naszego spotkania. Po upadku w Europie obu tych systemów staje przed społeczeństwami, zwłaszcza dawnego bloku sowieckiego, problem liberalizmu. Zagadnienie to było żywo dyskutowane w związku z encykliką Centesimus Annus, a także w innym aspekcie, w związku z encykliką Veritatis Splendor. Powracają w tych dyskusjach odwieczne pytania, które już na końcu XIX stulecia podejmował Leon XIII, poświęcając problematyce wolności wiele encyklik. Z tej pobieżnej analizy historii myśli na ten temat widać, jak bardzo podstawowe jest pytanie o ludzką wolność. Wolność jest sobą jest wolnością w takiej mierze, w jakiej jest urzeczywistniana przez prawdę o dobru. Tylko wtedy ona sama, czyli wolność, jest dobrem. Jeżeli wolność przestaje być związana z prawdą, a uzależnia prawdę od siebie, tworzy logiczne przesłanki, które mają szkodliwe konsekwencje moralne. Ich rozmiary są czasem nieobliczalne. W tym przypadku nadużycie wolności wywołuje reakcję, która przyjmuje postać takiego czy innego systemu totalitarnego. Jest to jedna z form zniszczenia wolności, której skutków doświadczyliśmy w wieku XX i nie tylko. Wolność jest sobą, jest wolnością w takiej mierze, w jakiej jest urzeczywistniana przez prawdę o dobru. Proszę Państwa, podsumowując tok tej refleksji, padło na początku pytanie w kontekście wcześniejszych wypowiedzi papieża, który demaskował złe użycia wolności. Padło pytanie, w jaki sposób dobrze realizować wolność. I w tym momencie Jan Paweł II odwołuje się do klasycznej wizji wolności w służbie dobra i prawdy, jaką prezentował Arystoteles. Ta wizja wolności wiąże się z konkretną wizją człowieka, wędrowca, pielgrzyma, zdążającego do celu, którym jest dobro i posługującego się w zdobywaniu tego dobra określonymi sprawnościami, czyli cnotami. Wizja człowieka decyduje o wizji etyki. Człowiek jest jednostką w społeczności, jest jednostką społeczną i dlatego też Arystoteles, który napisał Etykę Nikomachejską, napisał też coś, co można uznać za podręcznik etyki życia społecznego. Nazwał ten podręcznik polityką i określił politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. Jan Paweł II wykorzystuje ten moment, ten fakt do tego, żeby przedstawić nam wizję polityki jako troski o dobro wspólne. I pokazuje, że taką właśnie wizję prezentuje Kościół w swoim wywodzie dotyczącym doktryny społecznej, w katolickiej nauce społecznej. Przypomina tutaj fundamentalne, milowe kamienie tej nauki społecznej Kościoła, encyklikę Rerum Novarum, encyklikę Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Konstytucję Gaudium et Spes, List Apostolski Octogesima Adveniens, encyklikę Populorum Progressio i wreszcie swoje własne encykliki, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus. Proszę Państwa, każdy z tych dokumentów to jest naprawdę bardzo istotny, ważny i ciekawy zarazem element do poznania spojrzenia Kościoła na problematykę społeczną, problematykę ekonomiczną, gospodarczą, także polityczną. Jednocześnie papież zwraca uwagę na to, że ta koncepcja polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne została zagrożona przez dwa niebezpieczeństwa, przez dwa systemy. Nowożytny makiawelizm i późniejszy jeszcze liberalizm. I to jest przestroga, z którą Jan Paweł II nas zostawia. Zwróciłem tutaj uwagę na koncepcje makiawelistyczne, bo o nich chyba rzadziej mówimy, a one są dzisiaj niezwykle wręcz czytelne. Widzimy w całym świecie niewątpliwie to, że polityka zdecydowanie nie jest odczytywana jako roztropna troska o dobro wspólne, ale jest odczytywana jako technika sprawowania władzy w grze o tron. W naszych polskich realiach wybrzmiało to na pewno w ostatnich latach wielokrotnie, ale powiedziałbym szczególnie dla mnie jawnym, wręcz ośmielę się powiedzieć bezczelnym, cynicznym wyrazem takiego rozumienia polityki było przemówienie ówczesnego premiera rządu polskiego w 2011 roku, który wprost mówił o tym, że w obliczu katastrofy smoleńskiej celem polskiego rządu nie było poznanie prawdy, dojście, wyjaśnienie, ale było wygranie prawdy, wygrać prawdę. Proszę Państwa, bardzo szczególny zwrot, wygrać prawdę. I właśnie, i to jest ilustracja tego makiawelistycznego spojrzenia na politykę. Z drugiej strony Jan Paweł II zostawia nas tutaj z tym właśnie tematem liberalizmu, który także wart jest przyjrzenia, zwłaszcza w kontekście polskim. zwłaszcza w kontekście polskim. Zresztą ten kontekst przecież Janowi Pawłowi II był i pozostał najbardziej bliski i w oparciu o głównie polskie doświadczenia on formułował swoje nauczanie, czego jesteśmy tutaj świadkami chociażby w trakcie lektury tej książki Pamięć i tożsamość.